Niejo i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę, no właśnie, gdzieś muszę znaleźć miejsce, w którym jest pism, tak jest. A, no właśnie, szukając tej mapy dziewięciu kresek, próbując dociec do tego, jak to wyglądało w przeszłości, natknąłem się na materiał z pismu, czyli Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a właściwie tak naprawdę trzeba by powiedzieć partyjnego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ponieważ za każdym razem, gdy zmienia się władza, to ten instytut nagina swoje działania do potrzeb aktualnej władzy, więc to jest żałosne, ale niestety często spotykane na świecie, albowiem przypominam sobie historię i ci, którzy mnie słuchają od dawna, przypominają sobie historię, że portalem, cholera, amerykańskim portalem, jakby niezależnym od administracji amerykańskiej, który jeszcze do czasów pana Trumpa, początków prezydentury pana Trumpa, był portalem chyba jednak mimo wszystko niezależnym od jego administracji, mówiącym o Korei Północnej. To było już nie pamiętam, jak to się nazywało, Norse i numer równoleżnika, po którym została przeprowadzona granica między północą i południem. Po czym, jak pan Trump doszedł do władzy, to ten portal został, i o tym również mówiłem, już nie pamiętam, który to był rok oczywiście, ale tuż po, nie wiem, może z pół roku po dojściu Trumpa do władzy, ten portal został przejęty przez administrację, a w każdym razie przez sympatyków Partii Republikańskiej, no i się skończyło. A załóżmy, że oczywiście wcześniej było to obiektywne. Pewnie, że nie było obiektywne, ale później to już z obiektywizmem nawet nie stało koło obiektywizmu. Dokładnie tak sama sytuacja ma miejsce z pismem, co partia, jak się zmienia partia rządząca w Polsce, to pismo. Podobnie jak na przykład Ośrodek Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia. Tak lawiruje, żeby się ustawić w oczekiwaniach władz. A cóż, i tak to chyba już będzie. Więc jesteśmy w piśmie. Rzecz w tym, że ten materiał został opracowany, a proszę Państwa, 18 lipca 2016 roku. Czyli można uznać, że był opracowany, moi Państwo, jeszcze chyba przed tą kadencją pana Trumpa. Od biedy można to uznać za obiektywne, ale to bardzo od biedy. Bo wtedy wprawdzie nie byliśmy takimi lokajami, chociaż już chyba byliśmy takimi lokajami amerykańskimi, jak jesteśmy teraz. Zaczynaliśmy być. Dobra, bo wtedy już rządził PiS. W każdym razie mam przed sobą materiał pod tytułem Przyczyny i konsekwencje arbitrażu w sprawie Morza Południowochińskiego. Mówiłem o tym wielokrotnie w przeszłości. Mówimy o arbitrażu, który został narzucony przez Filipiny, znaczy Filipiny wystąpiły z tym arbitrażem do jakiegoś tam sądu, już nie pamiętam jakiego, to jest akurat bez znaczenia. Sąd oczywiście uznał, że Filipiny mają rację, No bo przewodniczącym sądu, składu sędziowskiego był sędzia z Japonii, no bo to jak to mogło być inaczej. Ale to jest jakby sprawa zupełnie kolejna. Tutaj nie interesuje nas ta sprawa, czyli ten sprawa tego arbitrażu. Inny go nie uznał, nie istnieje. A prezydencja filipińska pana prezydenta Rodrigo, zapomniałem, przepraszam. W ogóle jakby nie wspomina o tej historii, tego arbitrażu. Ale jak powiedziałem, to nie ma większego znaczenia, albowiem niejaki pan Rafał Tarnogórski w tym artykule, który popełnił, pisze coś takiego, znaczy zamieszcza taki podtytuł Stan faktyczny, czyli korzenie sporu terytorialnego na Morzu Południowochińskim. No więc to oczywiście ja staram się naprawdę przy bardzo dobrych chęciach, staram się nagiąć swoją chęć wiary do wierzenia panu Tarnogórskiemu, ale jakoś ni cholery mi to nie wychodzi, ponieważ sam tekst pokazuje, że nie jest to rzecz obiektywna. Ale powiedzmy sobie, jako że nie mamy do czynienia, znaczy jako że pamiętam, że wiele lat temu cytowałem Państwu materiał też z pismu, ale dotyczący statusu międzynarodowego Tajwanu. To wtedy o to chodzi. I wtedy to było naprawdę obiektywne, tylko że to był rok chyba 13, 14. Natomiast teraz, sami Państwo usłyszycie. A więc wracamy do, znaczy wreszcie przyglądniemy się stanowi faktycznemu, jak to ten dziennikarz to napisał. Czy nie dziennikarz, a ten człowiek z pismu. Cytuję. Korzenie sporu terytorialnego na Morzu Południowochińskim sięgają II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych w Europie 26 czerwca 1945 roku w deklaracji poczdamskiej określono warunki kapitulacji Japonii. Zakładała ona m.in. ograniczenie japońskiej suwerenności terytorialnej do wysp Hokkaido, Honshu, Shikoku i Kyushu oraz innych wskazanych wysp. Podpisany 2 września 1945 roku akt bezwarunkowej kapitulacji cesarstwa potwierdzał te ustalenia. Republika Chińska uznała, proszę pamiętać o tym, że istniała wtedy Republika Chińska w 1945 roku pod przewodnictwem Chiang Kai-sheka. Republika Chińska uznała ten akt za zrzeczenie się japońskiej zwierzchności nad archipelagami położonymi na Morzu Południowochińskim i w 1947 roku zgłosiła roszczenia nazwane linią 11 kresek. Roszczenie to podtrzymała, to była Republika Chińska, ale podtrzymała w 1949 roku Chińska Republika Ludowa, modyfikując linię do 9 kresek, wyznaczających od tej pory sporny obszar. Od mielizny Macclesfield, wysp Pratas, czyli atol Dongsha Cheongdao, wysp Paracelskich i archipelagu Spratly do raf Scarborough. Wyspy Paracelskie. I tutaj też powinno się, powinien ten człowiek napisać, że Wyspy Paracelskie zostały zajęte przez HR w 1974 roku. Dopiero w 1974 roku. Mimo tego, że wcześniej one już istniały w obrębie tej mapy 9 kresek z 1949 roku. Wykorzystano trwającą wówczas wojnę w Wietnamie. Wykorzystano do czego? Do zajęcia przez HRL tych wysp. Z kolei archipelag Spratly stał się przedmiotem rywalizacji między siłami wietnamskimi, chińskimi, tajwańskimi, malezyjskimi i filipińskimi, które zajęły poszczególne wysepki. No więc właśnie, tu jest, to jest bardzo ważna rzecz powiedziana. Bardzo rzadko się o tym mówi, że na archipelagu Spratly, czy w ogóle generalnie na Morzu Południowochińskim, jest na przykład 37, bo tyle naliczyłem kilka lat temu, wysepek wietnamskich, a tylko 7 chińskich. A tajwańska jest chyba jedna czy dwie. Nie pomnę, ile jest malezyjskich i filipińskich. A w każdym razie te siły tych poszczególnych państw zajęły poszczególne wysepki. I chciałem zwrócić uwagę Państwa na to, że tutaj o archipelagu Spratly, o którym mówi to zdanie, nie podano daty. Nie wiadomo, kiedy archipelag Spratly stał się przedmiotem rywalizacji między siłami wietnamskimi, chińskimi, tajwańskimi, malezyjskimi, filipińskimi. Tego nie podano. No więc to niestety w ogromnym stopniu obniża wartość merytoryczną tego tekstu. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I teraz cytuję dalej. Linia 9 kresek, symbol pretensji chińskich. Nie pretensji chińskich, tylko symbol żądań chińskich. Bo pretensje to może mieć dama, czy kobieta, a państwo mają żądania. Została oprotestowana przez Wietnam, Filipiny, Malezję, Brunei i Japonię oraz Tajwan, ale też nie wiadomo kiedy. Tego nie wiadomo. Kolejny brak daty, który świadczy o, no właśnie, o poziomie tego tekstu. W 2002 roku. I tutaj to jest łajdactwo, dlatego że to zdanie, że ta linia 9 kresek została protestowana, powinno być w zupełnie innym akapicie, albowiem można by sądzić, w przeciwnym wypadku można by sądzić, że następne zdanie w 2002 roku ASEAN i HRL podpisały deklarację o postępowaniu państw nadbrzeżnych regionu, czyli tak zwanego Code of Conduct, o którym mówiłem setki razy, która to deklaracja podkreślała ich wolę rozwiązania konfliktu zgodnie z prawem międzynarodowym. Ale to kolejne zdanie ma się nijak do zdania poprzedniego i zupełnie nijak do zdania następnego. Więc gdzie mowa jest już o 2009 roku. Więc jakby chronologia nie ma żadnej chronologii, co tu dużo mówić. Czytuję dalsze kolejne zdanie. Sytuacja zmieniła się w 2009 roku, kiedy Wietnam i Malezja przekazały ONZ-owskiej Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego informację o granicach przysługującego im szelfu. Wietnam i Malezja. Ponad połowę dna Morza Południowochińskiego stanowi szelf kontynentalny, pod którym prawdopodobnie znajduje się bogate złoża ropy i gazu. Przebiega tędy także ważny szlak morski do Cieśniny Malakka. To jedne z największych na świecie łowisk zapewniające byt mieszkańcom regionu. W odpowiedzi przesłanej do wszystkich członków ONZ rząd chiński przedstawił roszczenia do spornych obszarów. I tu też nie do końca rozumiem, i to chyba nie dlatego, że jestem taki tępy, a mianowicie nie do końca rozumiem, czy to, co się stało w 2009 roku, ma jakikolwiek związek z chińskimi roszczeniami w sprawie tego miejsca. Ponownie w 2011 roku Wietnam, Filipiny, Malezja, Brunei i HRL ustaliły zasady kompromisu. Nie udało się go osiągnąć. I proszę mi teraz w takim razie wytłumaczyć, to, co ja czytam. Ponownie w 2011 roku Wietnam, Filipiny, Malezja, Brunei i HL ustaliły zasady kompromisu. Ustaliły! Po czym następne zdanie brzmi: nie udało się go osiągnąć. Rozumiecie Państwo? No, ja nie. W związku z czym w styczniu 2013 roku Filipiny zdecydowały się poszukać rozwiązania prawnego w procedurze arbitrażowej. Chiny nie uznały Trybunału i rozpoczęły umacnianie swojego stanu posiadania poprzez rozbudowę infrastruktury na terenach, na spornych terenach. Powstały lotniska w archipelagu Spratyn oraz sztuczne wyspy na morzu, na których oprócz latarni morskich ulokowano instalacje wojskowe, stacje radarowe, wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze systemu HQ-9. No i tutaj, proszę Państwa, jest problem, albowiem to jest kłamstwo. Problem polega na tym, że to jest kłamstwo. Otóż nie powstały lotniska na archipelagu Spratly, tylko jedna z wysp, na jednej z wysp, sztucznych wysp na archipelagu Spratly, a posiada jeden pas lądowany samolot. Można uznać to za lotnisko. Chyba 800 metrów długości. Więc nie powstały lotniska, tylko powstał jeden pas startowy. Chiny zrobiły ten jeden pas startowy. Owszem, powstały te sztuczne wyspy na morzu. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, i to można sprawdzić, że zarówno Wietnam, jak i Malezja ma na innych wyspach Morza Południowochińskiego ma rozbudowane od kilkudziesięciu lat istniejące, nie od kilku, tylko od kilkudziesięciu lat istniejące lotniska, rozbudowane potężne lotniska z kilkoma pasami startowymi. Więc, ale to trzeba wiedzieć, jako że ja się tym interesowałem, zajmowałem się tym. Mój chiński kanał informacyjny powstał przed tymi zdarzeniami, więc ja o tych zdarzeniach informowałem na bieżąco. Więc ja po prostu coś na ten temat wiem. Proszę Państwa, ja nie będę dalej cytował tego materiału, albowiem to jest materiał zbyt zakłamany, aby do niego podchodzić tak, jak się powinno podchodzić do materiału źródłowego, prawda? Nie, to nie jest materiał źródłowy dla mnie. Mimo tego, iż tytuł tego, podtytuł tego materiału jest stan faktyczny. Nie, to nie jest stan faktyczny, to jest ten stan wymyślony w dużej mierze, w pewnej mierze w każdym razie wymyślony przez tego człowieka, który to napisał w tym 16 roku. Jeśli Państwo będziecie mieli ochotę dalej sobie czytać, może jeszcze jedno zdanie. Podstawa prawna roszczeń. Właśnie pytanie czyich? Bo podstawa prawna roszczeń. Skoro do tego obszaru mają roszczenia przynajmniej pięć państw, jeśli nie sześć, jeśli wydaje się, że w sumie sześć, no to podstawa prawna czyich roszczeń? To jest jedna rzecz. No ale powiedzmy sobie, nie czepiajmy się szczegółów, natomiast jedziemy dalej. Żądania chińskie opierają się na normach międzynarodowych zwyczajowego prawa morza. Znaczy istnieje coś takiego, jak zwyczajowe prawo morza. Chiny uzasadniają je prawami historycznymi do obszarów morskich objętych linią dziewięciu kresek. Podkreślają długoletnie, nieprzerwane, wielosetletnie, nieprzerwane podtrzymywanie pretensji. Jakich pretensji? A podtrzymywanie swojej obecności w tym miejscu. Wykonywanie jurysdykcji terytorialnej w odniesieniu do tych wysp. Dodatkowo powołują się na tradycję żeglugi i rybołówstwa uprawianego przez żeglarzy chińskich na Morzu Południowochińskim w ubiegłych stuleciach. Tak. Czyli to jest część związana z Chinami, a następny akapit już mówi o pozostałych państwach regionu, które to państwo nie, znaczy jakby mnie nie interesują, natomiast państwo może to interesować i mam nadzieję, że uda mi się, znaczy przede wszystkim będę pamiętał o tym, na tym polega to udanie się bądź nieudanie. Będę pamiętał o tym, żeby dać link państwu do tego materiału, bo wprawdzie jest to materiał propagandowy, ale no, wiecie państwo, tak jak powiedziałem, na bezrybiu i jak ryba. Dziękuję zatem, kłaniam się, do usłyszenia.